że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
Po wielu tam namowach przyjął i to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
Kto przyjął pieniądze? O jakich nazwiskach mówimy, o jakich postaciach z pierwszych stron życia politycznego? O tym Klaudiusz Slezak za kilka chwil, jest o czym opowiadać. A po 16.30 będziemy mówić o tym, co działo się dziś w redakcji przy Ostrej w Warszawie. Trwają bowiem przygotowania do rowerowej wycieczki, właściwie wielkie pakowanie.
Tomek jest mistrzem świata w Tetris.
My jesteśmy jak mrówki w mrowisku, działamy jak jeden organizm.
Nie wyglądasz na przekonaną.
Nie, ja będę układać.
Anna Rokicińska rozmawiała z mrówkami, obserwowała z mikrofonem pakowanie wszystkiego, co potrzebne w Łodzi i w Sulejowie. Ruszamy już jutro, a pakować będziemy się przez kilka najbliższych tygodni, bo nawet gdy kartony potrzebne podczas rowerowego rajdu wyjechały, to pojawiły się inne, w których ląduje sprzęt podczas przeprowadzki, niezwykle istotny. To wszystko w pierwszej godzinie, a po 17:00 bezpieczeństwo żywnościowe w naszych rękach.
Lubię wiązać pomidory. Lubię też pracę z kompostem, bo to jest taka cudowna przemiana.
Dwa dni temu byłam tutaj z moimi dzieciakami i wzięliśmy do domu dynie, cukinie, ziemniaki, cztery różne odmiany pomidorów, ogórki. Moje dzieci pamiętają, kiedy same te rośliny sadziły.
Kacper Badura opowie o nietypowym miejskim gospodarstwie rolnym, czyli o spółdzielczej farmie Most w Warszawie. A po 17.30 gościem Kseni Maćczak będzie dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Czy takie mikrouprawy w miastach to prawdziwe bezpieczeństwo żywnościowe, a może jedynie ekologiczna ciekawostka? A na koniec młodzież wykluczona.
Widzimy, że młody człowiek nie zawsze wybiera szkołę, która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom, możliwościom czy planom na przyszłość, tylko po prostu wybiera szkołę, do której ma dojazd.
Raczej politycy w tym temacie nie działają.
Klaudia Kowalczyk na podstawie danych ONZ opowie o tym, czym jest dziś wykluczenie transportowe wśród najmłodszych obywateli, które w naszym kraju dotyka 14% młodych ludzi w wieku od 12 do 19 lat. Są miejsca, gdzie ten odsetek sięga nawet 26%. Oczywiście problem najczęściej występuje na terenach wiejskich. Silniej uderza w dziewczęta oraz uczniów szkół średnich. Moim gościem po 18.30 będzie dr Michał Bejm, ekspert w dziedzinie transportu. Czy z wykluczeniem komunikacyjnym najmłodszych możemy radzić sobie sami, kupując elektryczne rowery, hulajnogi, a może to jedynie leczenie objawów, bo źródło problemów jest gdzie indziej. 224, 280, 280. Wszystkich, którzy chcieliby coś dopowiedzieć, serdecznie zapraszam. Wiktoria Wichrowska dyżuruje. Popołudnie @nowyświat.online. Skrzynka na listy, czeka na listy. If I never could have you, I'd die. Over and over, no lie. If I never could have you, all my nights would be colder. Hold me closer, stand on my shoes. I'd be nowhere without you. Oh my love, you got it. My love, I'm locked in. My
have you, I die over and over, no lie. If I never could have you, all my nights would be colder.
Corby, tu popołudniówka w Radiu Nowy Świat. Grupa osób patronujących oczywiście też jest obecna. Jest jeszcze kilka innych grup i miejsc, które warto w internecie odwiedzić. Nasze profile na portalach społecznościowych, tam też muszą się Państwo pojawić choćby przez moment. Panie redaktorze, jeśli śrubka, którą Pan znalazł w studiu już wczoraj i nie zginęła do dzisiaj, ma napis, że jest to śrubka numer 5, to ja mogę podpowiedzieć, co trzeba z nią zrobić. Nie, dziękuję bardzo. Poczekam, aż znajdzie się właściciel. 14 minut po 16, a my już teraz przenosimy się, ale dokąd się przeniesiemy? Najpierw do Sejmu, bo tam dziś zapadły kluczowe decyzje dla sądownictwa i przyszłości rynku finansowego, a na sali plenarnej doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Chyba mogę użyć takiego określenia. Po pierwsze, mamy nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mimo protestów posłowie wybrali na to stanowisko Macieja Berka. To jednak nie koniec emocji, bo koalicji rządzącej zabrakło głosów, by odrzucić weto prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Po raz trzeci dokument trafia do kosza, ale prawdziwą bombę odpalił podczas swojego przemówienia Donald Tusk, ujawniając wstrząsające zeznania ze śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. To, co mówił premier, bezpośrednio obciąża czołowych polityków prawicy. Opozycja mówi o prowokacji, żąda komisji śledczej, a Zbigniew Ziobro na antenie TV Republika odpowiada: to operacja specjalna mająca zniszczyć prawicę. A o szczegółach będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, Klaudiuszu.
Dzień dobry. Od razu muszę się trochę na początku usprawiedliwić.
Właśnie chciałem Cię zapytać, czy żałujesz?
Że mnie tam nie było na miejscu? No oglądałem to, więc trochę emocje przez ekran przechodziły, ale tak, no takie momenty w Sejmie zawsze są zawodowo bardzo ciekawe, tak, bo emocje buzują, potem jest wychodzenie z sali, łapanie wszystkich.
Jumanji, słynne.
Tak, słynne Jumanji. No więc też muszę się od razu trochę usprawiedliwić, że tu będą dookoła mnie dźwięki różne.
Łódzkie.
Łódzkie, bo już jestem, nie są to dźwięki z Łodzi właściwie, tylko z miasta Łodzi. Mhm. Więc też mam jeden breaking news w związku z tym, łamiącą wiadomość, tak. Byłem tutaj, no jestem tu już dobrą chwilę i co prawda teraz dzieci wyjęły telefony komórkowe, ale przez dobrych kilkadziesiąt minut po prostu zajmowały się sobą na placu zabaw, więc
tak?
Patrzyłem na to z niedowierzaniem, że jeszcze takie rzeczy się dzieją.
Może zasięg się zepsuł?
Może coś się popsuło. Także tak. I były jakieś przepychanki, gonitwy.
A może mam jakieś takie dziaderskie wyobrażenie o młodych ludziach?
Nie, znaczy to super, że tutaj te dzieci tak właśnie się zachowywały, ale tylko mówię o tym dlatego, że mogą się jeszcze te krzyki pojawić. Proszę nie zwracać na nie uwagę. Nikt nikogo tutaj nie morduje.
Klaudiusz ma
młodzież ze sobą przepycha.
Klaudiusz ma oko na wszystko.
Tak, był taki moment, że chciałem już interweniować, myśląc, że coś się dzieje, ale to zwykłe przepychanki damsko-męskie w tym przypadku były. Dobrze, a wracając do przepychanek tych dorosłych, które siedziały przy ulicy Wiejskiej, no tak, pan premier postanowił odpalić bombę i ujawnić informacje zeznania ze śledztwa. Przy czym trzeba też wiedzieć, że to jest bardzo ciekawa formuła, w której prokurator generalny może zapoznawać się ze szczegółami śledztwa. Nie mógłby tego robić jeszcze parę lat temu, ale od kilku już lat może. Kto uchwalił takie prawo, że prokurator generalny może?
Opozycja.
Dzisiejsza opozycja. Tak jest, a wtedy korzystał na tym Zbigniew Ziobro. No i jak to zmiana miejsca siedzenia czasem szkodzi, bo teraz prokurator generalny To przy okazji oczywiście ciągle minister sprawiedliwości, to już dawno miało być już te funkcje rozdzielone, ale jednak ciągle minister sprawiedliwości tę funkcję pełni, czyli Waldemar Żurek, mógł w takim razie takie akta sobie spokojnie przeczytać, co tam w tych aktach się znajduje i co już zeznał pan Kral, bo to wszystko wskazuje na to, że to jego zeznania pan premier dzisiaj cytował, powołując się na ważny interes społeczny, bo wtedy według tej ustawy uchwalonej przez PiS właśnie na mocy tych przepisów można te informacje ujawnić. No i widzimy tutaj, że pan Kral mówi o dużych przepływach finansowych pomiędzy jego Zondą Krypto, czy innymi spółkami, w każdym razie zarządzanymi przez pana Krala, a Zbigniewem Ziobrą, a nawet nie samym Zbigniewem Ziobrą, tylko fundacją, w której istotny udział miał Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka. Tak przynajmniej twierdzi premier na podstawie co zeznał pan Kral. Oczywiście musimy mieć do tego pewien dystans, no bo to jednak są zeznania tego, który jest skruszony i chce uzyskać jak najlepszą pozycję przed sądem, więc też oczywiście z pewnym dystansem zawsze do tego podchodzimy na chłodno, do tego, co mówią takie osoby. No ale zeznaję to przed prokuratorem i rozumiem, że będą tego przed sądem dowodzić, że właśnie tak było. No więc premier, powołując się i na te zeznania, i jednocześnie na ustawę, która pozwala mu te zeznania cytować, mówił tak.
Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Zonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami, chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. Zbyszek zapoznał się z aktami, to jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
Przelano tam na konto tej fundacji 500 tysięcy złotych, 500 000. Obietnica była przelania 2 000 000 złotych. Tak przynajmniej twierdzi pan Kral. Właśnie za to, żeby służby, to znaczy prokuratura, nie interesowała się Zondą Krypto czy innymi spółkami z panem Kralem powiązanymi. No i to jest ciekawy wątek, bo o tym, że te przelewy na fundację pana Ziobry były, ale ciekawy wątek dotyczy tego, że chyba po raz pierwszy Jarosław Kaczyński mówi o jakimś błędzie i przyznaje, że faktycznie te pieniądze do Zbigniewa Ziobry i powiązanej z nim fundacji trafiły.
Zbigniew Ziobro, z tego co wiem, ale wiem od bardzo niedawna, bo ja czasem z nim rozmawiam przez telefon. Otóż to człowiek, który po prostu po wielu tam namowach no, przyjął, i to był na pewno jego błąd, i on się do tego błędu przyznaje, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji. Jako wsparcie dla fundacji, którą rzeczywiście to środowisko, środowisko suwerennej Polski miało i chyba ma po dziś dzień. Tylko że to było bez świadomości, że mamy do czynienia z człowiekiem, który w istocie para się działalnością przestępczą.
Ale wie pan, wsparcie jest za coś. Wsparcie jest za coś. Co zresztą Zbigniew Ziobro?
Wie pani, ten pan, o ile te informacje, które otrzymywałem, są prawdziwe, miał zwyczaj zapewniać, że wsparcie jest z powodów społecznych, a że tak pewnie naprawdę nie było, tylko chodziło o jakieś inne sprawy. To też pewnie prawda, tylko że te inne sprawy miały pewnie stanąć później.
Nie wiem, czy wysłyszałeś to wszystko. Klaudiuszu, słyszałem, ale teraz słyszę, że nie słyszę. O,
O, przerwało.
Jesteś
tak.
Wraz.
Nie wiem,
dzieci czy podkradają ci zasięg.
No, tak może być. Że sam Jarosław Kaczyński stwierdza, że
tak.
Przemysław Kral miał mówić, że cele społeczne go pchają do tego, ale potem chciał coś za to, ale w późniejszym okresie. Czyli jest świadomość tego, że mogło to jednak być finansowanie tej fundacji właśnie mając nadzieję na jakieś korzyści z tego płynące. Czy to te korzyści miały oznaczać właśnie ukręcenie łba sprawą, mówiąc kolokwialnie oczywiście, które prokuratorzy organa ścigania próbowali wszcząć przeciwko panu Kralowi i zarządzie krypto i innym spółkom przez niego prowadzonym? No to rozumiem, że to będzie też jeden z ważnych elementów śledztwa, które prokuratura w tej sprawie prowadzi. No i jest jeszcze drugi element tej bomby, którą premier dzisiaj ujawił z zeznań Przemysława Krala. Ten element brzmi tak.
Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że ze względu na dobro śledztwa, zgodnie z sugestią prokuratora, nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
Czyli sugestia jest taka, że w zamian za finansowanie kampanii wyborczej, między innymi tych kongresów właśnie, na których występował Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat na prezydenta, miała być obietnica ułaskawienia w razie skazania Przemysława Krala. Miał tam być jakiś pośrednik w tym załatwianiu tej sprawy, to właśnie ten pośrednik X. Jak się domyślamy, chodzi o kogoś blisko związanego z Karolem Nawrockim, być może jakiegoś jego dzisiejszego ministra, znaczy ministra w jego kancelarii. Tak przypuszczamy. No. Premier o tym mówi. Osoba publicznie znana. No więc przypuszczamy, że może właśnie chodzić o któregoś z ministrów z jego kancelarii. No to jest duża polityczna bomba. Zbigniew Boguski, czyli szef kancelarii prezydenta, był dzisiaj w Sejmie. Był, ponieważ wszystko dzieje się przy okazji próby odrzucenia weta prezydenckiego do ustawy o kryptowalutach, o czym wspominałeś. Po raz trzeci była ta próba, no więc Zbigniew Bogucki był. Na początku miał się do tej sprawy nie odnosić, ale po wystąpieniu premiera jednak postanowił głos zabrać. Oczywiście mówiąc o tym, że to wszystko jest jedna wielka polityczna chucpa, że premier próbuje odwrócić uwagę próbuje odwrócić od bezczynności swoich służb. No i tak to brzmiało.
Wiem, że wam się to niemiło słucha, bo wy lubicie pływać, tak jak ta wasza telewizja. W takim odmęcie niedomówień, kłamstw, insynuacji. Wychodzi premier i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta Rzeczypospolitej. Wiecie, że z tego nic nie będzie. Wiecie doskonale, wszyscy o tym wiecie, na czele z Giertychem. Wiecie o tym doskonale, że to jest tylko polityczny teatr. A dlaczego to jest polityczny teatr? To dalej tłumaczę. Otóż znowu mówicie o tej trosce o obywateli, jak trzeba szybko tę ustawę wprowadzić. Prezydent przedłożył swój projekt. 15-16 poprawek. Dlaczego pan nie chciał podjąć dialogu z prezydentem, żeby ta ustawa obowiązywała? Może panu po prostu, tak jak na umorzeniu tamtych śledztw, zależy na tym, żeby ten rynek był nieuregulowany? Panie premierze, może pan na to odpowie? Dlaczego nie ma tej ustawy do dzisiaj? Tylko z uporem maniaka, jak pan pisał, z uporem maniaka, posługuje się pana sformułowaniami, po raz kolejny idzie pan na ścianę i pan sobie na tej ścianie głowę rozbije. Po raz trzeci. Swego rodzaju masochizm polityczny. No tego panu zabronić nie mogę.
No, ostatecznie oczywiście do głosowania doszło. Jego wynik był do przewidzenia, czyli Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta, a zatem w Polsce ciągle rynek kryptowalut no właściwie nie jest uregulowany.
Hula.
Dodajmy, że Zbigniew Bogucki właśnie argumentował, że wystarczyło dodać poprawki, o których mówił prezydent i już udałoby się tę ustawę prezydentowi podpisać. Zobaczymy, co będzie z tą bombą, którą dzisiaj premier Tusk wypuścił. Jak dalej ta sprawa się potoczy? Sam wspominałeś, że Zbigniew Ziobro już komentował, że to operacja przeciwko niemu.
Tak.
Przy czym komentował ze Stanów Zjednoczonych, przypomnijmy, bo tam
tak.
No nie ma co udawać, zbiegł przez Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeszcze jedna sprawa, o której też wspomniałeś dzisiaj w Sejmie się działa, też bardzo ważna. Maciej Berek został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zbigniew Ogłuski, który też w Sejmie był, też właśnie w tej
ogłosił
sprawie
datę zaprzysiężenia.
Nie. Po pierwsze o hipokryzji dzisiaj rządzących, ponieważ mówili, że nie może być prosto z ław sejmowych, rządowych do Trybunału Konstytucyjnego transferów. Napisali w tej sprawie nawet ustawę. Mówi o dzisiaj rządzących. To pierwsza wątpliwość i hipokryza. Druga dotyczy tego, o czym rozmawialiśmy już, czyli wątpliwości dotyczących tego, czy Maciej Berek spełnia wymogi formalne, bo jest różnica, jak mówię, może semantyczna, ale jednak jest między pracą jako radca prawny, a tym, że jest się wpisanym na listę radców prawnych. Mm-hmm. To jest jednak różnica. Na razie Maciej Berek przedstawił zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, w którym stwierdzono, że był wpisany na listę radców prawnych. Co nie oznacza tego, że pracował jako radca prawny. Z dokumentów z różnych instytucji, czy Rzecznika Praw Obywatelskich, czy kancelarii premiera, które pozyskała dzisiejsza opozycja, wynika, że nie był tam zatrudniony w charakterze radcy prawnego. No i tu jest właśnie spór, czy na pewno spełnia wymogi formalne, czy nie, jeżeli chodzi o bycie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zbigniew Bogucki właśnie do tej sprawy też wracał.
Jeżeli jest kandydat, który jest tak jak pan minister Berek, radcą prawnym i chce być sędzią najniższego sądu w Polsce, sądu rejonowego, to nie tylko musi przedstawić wpis na listę adwokatów, czy wpis na listę radców prawnych, tylko musi wykazać w najniższym sądzie powszechnym, musi wykazać, że wykonywał ten zawód, a nie tylko, że był wpisany na listę. A tu nie ma właściwie żadnych dokumentów. Przeciwnie, na pytania posła Jabłońskiego, nawet kancelaria prezesa Rady Ministrów odpowiedziała, że żadne ze stanowisk, które sprawował pan minister Berek, a wcześniej w innej roli, nie było wykonywaniem obowiązków radcy prawnego. To pana urzędnicy odpowiedzieli, zresztą wcześniej podlegli panu ministrowi Berkowi. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że pan minister Berek, dzisiaj kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle nie spełnia wymagań formalnych.
To odpowiadał mu wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. A odpowiadał wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
Jesteście hipokrytami do kwadratu w tym, co robicie. Zniszczyliście Trybunał, skrajnie go upolityczniliście, powołujecie się na ustawę, za którą nie głosowaliście, gdzie był wybór nie tylko sędziów o określonej karencji od działań politycznych, ale był wybór większością kwalifikowaną i było niezwłoczne przyjmowanie przysięgi przez prezydenta, a jeżeli do tego nie dochodziło, to zaświadczenia wystawianego przed notariuszem. Krytykowaliście od świtu do nocy tą ustawę, a teraz się na nią powołujecie. Nie zaakceptowaliście jej ani w Wysokiej Izbie, ani poprzedni prezydent nie podpisał się pod nią. Czy to pokazuje, szanowni państwo, jak wielki jest strach, że eksperci, specjaliści z potwierdzonym, jak pokazują, samorządy zawodowe prawem do ubiegania się o tą funkcję, jak pan doktor Maciej Berek, mogą być w Trybunale Konstytucyjnym i go mogą naprawiać. To jest strach przed naprawą wymiaru sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości wtedy ich dosięgnie.
No, Maciej Berek ostatecznie został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale z wystąpienia Zbigniewa Boguckiego można wnioskować, że będzie problem z odebraniem ślubowania od Macieja Berka. Dodajmy, że przepisy są tak skonstruowane, że prezydent nie ma określonego czasu na to odebranie ślubowania, co zresztą było powodem, o czym rozmawialiśmy wczoraj, tego, że ta czwórka postanowiła złożyć ślubowanie w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. No więc tu pewnie będzie przeciąganie liny w tej sprawie. Zobaczymy, jak sam Maciej Berek do tej sprawy podejdzie i dzisiejsza koalicja rządząca.
No i czy wobec, czy w obecności? Żaden tam zbieg, a propos Zbigniewa Ziobry, korespondent specjalny, przypomina pan Bartłomiej. Nie no, Klaudiuszowi nie trzeba przypominać, Klaudiusz wie, przecież zna dziennikarzy, wie kto nadaje, skąd, ile relacji w telewizji można zobaczyć. Proszę się tam nie śmiać, bo ja tu poważne rzeczy mówię. Co miał na myśli minister Bogucki, mówiąc wasza telewizja?
No jak to, no? Ta w likwidacji, to o tym chodzi.
A, że taka pływająca w odmętach, tak? To. Pan Piotr komentuje, nasi słuchacze piszą cały czas w grupie, hipokryci zarzucają hipokrytom hipokryzję. Moim zdaniem to hipokryzja, pisze. Ale wracając do tego, co mówił premier, a właściwie w jakich okolicznościach mówił, to po pierwsze przypomina mi to trochę taki wrześniowy powrót do klasy, gdy nauczycielka wchodzi na pierwszą lekcję. Trudno jej się przebić po prostu z ważnymi informacjami. Ale co krzyczała sala, jak rozumiem, część opozycyjna, gdy pan premier mówił? Bo tam był taki chór, który krzyczał według jakieś mnie, hasło.
Znaczy też muszę dodać jedną rzecz, że w czasie, kiedy przemawiał Władysław Kosiniak-Kamysz, na przykład tego nie pokazywałem, bo to raczej kącik piątkowo-poranny u redaktora Mana, ale tak. Oni szczekali.
Ach tak, udawali psy. Taki wątek. Gdyż... Aha.
Nie wiem, dlaczego akurat to psy.
A może to nawiązanie do twoich relacji, w których czasem pojawiają się
fałczące
odgłosy.
Może postanowili sobie to uzupełnić, może im brakuje. Natomiast co krzyczeli? Moim zdaniem to było WSI, ale nie jestem pewien.
Rozumiem. No dobrze, Klaudiuszu, bardzo dziękuję, ale...
Będzie to uwidocznione, jeżeli ktoś będzie bardzo chciał się dowiedzieć, co krzyczeli, w stenogramie, który zazwyczaj pojawia się
na stronach sejmowych.
Na stronach
można
sejmowych
szukać stenogramów, tak.
Niektóre i panowie, którzy siedzą tam zaraz pod mównicą, słuchają wszystkiego i właśnie ich praca polega też na wyłapywaniu tego, co kto krzyknął.
Klaudiusz Slezak nadawał z Łodzi, choć tak naprawdę z Sejmu, ale mogę zdradzić chyba tajemnicę.
Choć tak naprawdę z Łodzi.
Choć tak naprawdę z Łodzi, ale opowiadałeś o sprawach sejmowych zatem. I tu, i tam. Ale zdradzę chyba tajemnicę, czy też powinienem zdradzić tajemnicę, że jeszcze połączymy się dziś, aby porozmawiać już o tym, co w Łodzi. Z Łodzi Klaudiusz Slezak opowie państwu o tym, co robi młodzież na, jak to się nazywa, Placu Zabaw, tak? Chyba na Placu Zabaw oficjalnie, który jest w pobliżu. Czy młodzież korzysta z telefonów komórkowych, czy też nie? Oraz na jakim etapie są przygotowania do naszego rajdowo-radiowego kręcenia rowerowego, które rozpoczyna się już jutro o poranku. Ale to nieco później, jeszcze przed 17. Przynajmniej tak zapewniał mnie wcześniej Klaudiusz Slezak. Chyba, że go wyłączy, odłączy, zerwie. No właśnie, chyba młodzież znowu mu skradła zasięg.
Nie, ja jestem. Ja sobie tak, ja czekam.
Proszę czekać.
Ja sobie spokojnie czekam tutaj.
Proszę czekać, będzie rozmowa. A na razie zapraszam na prognozę pogody, to już za kilka chwil, bo jak zawsze prognoza pogody, ta pierwsza przynajmniej, jak często, jest takim klasycznym pociągiem planowo opóźnionym. Za 24 minuty godzina 17, ale proszę nam wybaczyć, tyle rzeczy, tyle ważnych spraw w Sejmie. To, że Klaudiusz i tak wyrobił się, to jest cud.